A więc rozpoczniemy tą część i w tej części mamy mowę o ruchu ekumenicznym. Ruchu ekumenicznym. Spróbuję to dobrze powiedzieć, bo za chwilę właśnie rozpocznę od tego, że chciałbym przeczytać słowniczek terminów ekumenicznych. Bo to jest takie słowo, które słyszeliśmy, jedni troszeczkę więcej o tym wiedzą, drudzy mniej, ale to nawet osobiście i mnie to pomogło zrozumieć kilka rzeczy, kiedy słyszymy te różne rzeczy. Jak tutaj jest, w tym słowniczku jest ekumenia, ekumenizm, ruch ekumeniczny, ekumenizm duchowy, ekumenizm naukowy, ekumenizm praktyczny, nabożeństwa ekumeniczne i dialog miłości, dialog ekumeniczny. I za chwilę przeczytam, jakie one mają znaczenie. Ale jak się nie mylę, to była taka chęć, żeby to studiować, tak? Bo to było dodane później chyba, jak się nie mylę, nie? Bo to nie mieliśmy na początku, tam chyba były inne tematy. Ale to była taka chęć, jak żeśmy zapisywali na karteczkach, żeby o tych rzeczach mówić. I dzisiaj wypadło na to, że będziemy mówić właśnie o tym ruchu i też za chwilę przeczytamy trochę z historii tego ruchu. Wiem, że historia jest przeważnie dla większości trochę nudna, ale bez historii ciężko jest zrozumieć niektóre rzeczy. To tak jakbyśmy mieli Nowy Testament bez Starego Testamentu. No fajnie, super, ale ciężko by było nam zrozumieć, kim był tak naprawdę, czy Chrystus był tym Mesjaszem, czy nie. I w ogóle jak to wszystko trwało, po co była ofiara właśnie w Starym Testamencie i tak dalej. A więc, może przeczytajmy, a więc jeżeli możecie się troszeczkę skupić na tym, a więc troszeczkę będzie czytania, więc trochę nudne, ale spróbuję to zrobić. Ekumenia w znaczeniu geograficznym, zamieszkana ziemia, w znaczeniu kulturowym, zamieszkany obszar nasycony kulturą helenistyczną lub rzymską, w znaczeniu politycznym, obszar starożytnego Imperium Rzymskiego. W Nowym Testamencie termin ten jest używany we wszystkich trzech znaczeniach. W chrześcijaństwie przymiotnik ekumeniczny stosuje się na oznaczenie czegoś, co należy do Kościoła jako całość, do wszystkich chrześcijan. Obecnie termin ekumenia, ekumeniczny oznaczają wszystko, co dotyczy jedności Kościoła. Ekumenizm, ruch inspirowany i kierowany przez Ducha Świętego, to, co tutaj czytam, to jest z ekumenii.pl. Okay? To nie jest, także to jest słownik tych, co praktykują ekumenię. Okay? Także tu nie jest mowa o, powiedzmy, kościoł, który patrzy się i pokazuje, co jest nie tak. Tu są słowa, które oni mają na swojej stronie, a więc możemy zobaczyć i zrozumieć, na czym polega, bo o to nam chodzi, żebyśmy zrozumieli, czym jest ekumenia. Ekumenizm, ruch inspirowany, kierowany przez Ducha Świętego, zmierzający do przywrócenia jedności w podzielonym chrześcijaństwie, ma na celu wypracowanie u osób weń zaangażowanych postawy nacechowanej szacunkiem i zaufaniem do braci z innych kościołów. Eksponowanie tego, co łączy chrześcijan, przezwyciężenie wzajemnych uprzedzeń, podejmowanie współpracy w różnych dziedzinach. Ruch ekumeniczny, działalność oraz przedsięwzięcie zamierzające do jedności chrześcijan, rozumiane jako przedsięwzięcie barier konfesyjnych, zależnie od różnych potrzeb Kościoła i warunków w chwili. Określenie Soboru Watykańskiego II zawarte w dekrecie o ekumenizmie. Ekumenizm duchowy, forma zaangażowania ekumenicznego, akceptująca odnowę wewnętrzną każdego chrześcijanina, dokonującą się przez nawrócenie oraz prywatną i publiczną modlitwę o jedność Kościoła jako drogę do zjednoczenia chrześcijaństwa, wypływa z przekonania, że istnieje oddzielonych istnieje oddzielonych od siebie różnych wyznań chrześcijańskich, wypływa z grzechu i winy, co można przezwyciężyć jedynie przez żal, nawrócenie, wewnętrzną przemianę oraz wzajemne przebaczenie popełnionych względem siebie win. Ekumenizm praktyczny, współdziałanie chrześcijan różnych wyznań w wyznaniu wiary, organizowanie nabożeństw ekumenicznych, współpraca w dziedzinie społecznej i na rzecz pokoju na świecie. Nabożeństwa ekumeniczne, wspólne modlitwy członków różnych kościołów chrześcijańskich o przyspieszenie zjednoczenia chrześcijaństwa. Ich uczestnicy zwykle proszą Boga o jedność, jakiej dla swojego kościoła pragnął Jezus Chrystus, odbywając się zazwyczaj z upoważnieniem władz kościelnych lub za ich wiedzą i zgodą, mogą przybierać formy zinstytucjonalizowane, jak tydzień powszechnej modlitwy o jedności chrześcijan lub nie jak spotkania mieszanych wyznaniowo grup charyzmatycznych, modlitewne lub rekolekcyjne. Mają charakter wyznaniowy, kiedy ma określenie modelu nabożeństwa ekumenicznego. Program zazwyczaj obejmuje czytanie Pisma Świętego, homilię lub komentarz, czy rozważanie oparte na przeczytanym fragmencie biblijnym, wspólne odmówienie Ojcze Nasz, przepraszanie Boga za grzechy popełnione przeciwko jedności Kościoła, czasami także modlitwę, stawienniczą lub świadectwa uczestników, a na zakończenie wspólne błogosławieństwo udzielone przez duchownych lub księgę Pisma Świętego. Nabożeństwa ekumeniczne organizuje się najczęściej w tygodniu modlitw o jedności chrześcijan. I to jest 18-25 stycznia. W okresie Epifanii Objawienia Pańskiego. W oktawie po uroczystości zesłania Ducha Świętego lub w związku z ważnymi wydarzeniami ekumenicznymi. Dialog ekumeniczny. Jak ostatnio, że spotkania i rozmowy między teologami kościołów i wspólnot chrześcijańskich zapoczątkowane po Soborze Watykańskim II służące jedności chrześcijan obejmuje dyskusję nad spornymi kwestiami doktrynalnymi, prowadzi do ustalenia interpretacji podstawowych praw wiary, jeśli to jest możliwe, wspólnej lub wyrażenia określenia rozbieżności. Dużo słówek, ale jeżeli niektóre żeście wyłapali w tym wszystkim, to na czym polega ekumenia? I teraz ja bym tylko zadał, zanim skoczymy do historii, do tej następnej części, to bym chciał się zapytać takie pytanie, czy wszyscy wiedzą, o czym będziemy mówić? Czy wszyscy słyszeli, wiedzą mniej więcej coś o ekumenii? Tak, w niektórych głowy tak, a te co nie, to nie, tak? Te co nie, to nie. Dobrze. Teraz niestety będziemy musieli jeszcze czytać trochę historii, jeżeli wam to wytrzymacie ze mną. Ekumenizm i ekumenia można powiedzieć, że była od początku. Od początku, jak czytamy, to ekumenie ludzie próbowali się złączyć, żeby był jeden kościół. I jedna z tych głównych rzeczy, które ekumenia próbuje zrobić, to nie rozmawiać o tym, co nas dzieli, tylko o tym, co nas łączy. A więc poprzez to możemy sobie tylko wyobrazić, jeżeli nie braliśmy udziału w takiej rozmowie, jak mało możemy mówić o doktrynie. Dlatego, że trzeba było sobie zadać pytanie, co nas może łączyć z Kościołem katolickim. To tylko o tych rzeczach możemy mówić, ale nie możemy mówić o rzeczach, które nas dzielą. Jedną z tych rzeczy, które nas dzieli, ktoś rzuci taką jedną rzecz, która jest bardzo ważna dla nas. Proszę? Głowa kościoła na przykład.
Sukcesja apostolska.
Sukcesja apostolska.
Tradycja.
Jest tego trochę. Jest tego trochę.
Kult maryjny.
Kult maryjny. Okay. Jest tego dość dużo. I teraz sobie wyobraźmy, jak my możemy usiąść i mieć dialog. Bo mamy mówić o tych rzeczach, co nas łączą. Ja się zastanawiałem nad tym i się zastanawiałem, czy mógłbym tak to zrobić, żeby usiąść i rozmawiać z kimś, wiedząc w moim sercu, że powinienem coś zrobić, powinienem coś powiedzieć, że jest tak duża różnica, ja nie wiem, czy bym ja wytrzymał. A więc chyba dlatego nie jestem w ekumenii. Nie jestem...
Wielka hipokryzja w tych słowach. Aha. Jak czytałeś, jeden tam z tych punktów mówi, wszyscy wiedzą, że jest grzech. Że to nie jest grzech. Wiedzą. Mhm. Wiedzą, że trzeba odrzucić to, co nam różni. Że trzeba się rzeczywiście nawrócić. Tak?
Mhm.
Tak,
dokładnie. Dokładnie.
I teraz oni to wszystko wiedzą. Ale nie chcą.
Bo
gdyby doszło do tego, żeby się wszyscy ludzie nawrócili, to było rzeczywiście zjednoczenie. Odrzuciliby wszystkie złe rzeczy i ten był jeden kościół i nie byłoby problemu. Mhm. A to jest chyba hipokryzja, bo nikt nie chce zrezygnować swojego ja.
Bo mnie nikt nie przekona, żebym zmienił moje przekonanie. Ani ja nie zmienię jego przekonań prawdopodobnie i tak dalej, a więc jest to troszeczkę złudne, że coś z tym będzie. Ale ekumenia jest dość stara, ale chcę tutaj dzisiaj przeczytać historię do tej, która nas dotyczy, nowy wymiar ekumenii i przeczytam szybkie streszczenie może. Ekumenii zrodzone w protestantyzmie w XIX wieku, dążenie do zjednoczenia chrześcijan wszystkich wyznań w jednym kościele przy zachowaniu pluralizmu teologicznego. Pierwszymi przedstawicielami byli Soberblom i Mott. Uzasadnienia teologiczne dostarczył także Barth. W 1948 roku w Amsterdamie na Międzynarodowej Konferencji Ekumenicznej z udziałem ponad 100 kościołów powołana została Światowa Rada Kościołów z siedzibą w Genewie. Kościół rzymskokatolicki początkowo przeciwny ekumenii zmienił stanowisko w czasie II Soboru Watykańskiego, choć oczywiście ma specyficzne podejście do tematu Jana 23. 1964 wydał dekret. Sorry, ale nie znam łaciny. Unitatis redintegratio. Nie pytajcie się, bo nie przetłumaczyłem tego. W 1960 powołany został sekretariat do spraw jedności chrześcijan. Od 1946 roku w Polsce działa Polska Rada Ekumeniczna. W 1946 roku. Już w czasie powoływania ruchu ekumenicznego w kościołach nie rzymskokatolickich papież Pius X zarządził w 1990 roku tydzień modlitwy o jedność kościoła chrześcijańskiego, ale równocześnie podał do wiadomości, że do tej jedności jest tylko jedna droga. Powrót wszystkich innych kościołów do stolicy apostolskiej w Rzymie. A więc taka jest droga i taki jest ekumenizm. W takim zamiarze. A więc my mamy zmienić, a nie, bo tak jak tutaj ktoś powiedział, że jest ważne, kto jest głową kościoła. Według doktryny Kościoła rzymskokatolickiego, tak jak ekumeniczny może być nazwany tylko ten sobór, który został zwołany, prowadzony i zatwierdzony przez papieża jako widoczną głowę całego Kościoła. Tak również ekumeniczny jest tylko taki Kościół, którego członkowie zjednoczeni są przez to samo wyznanie wiary i udział w tych samych sakramentach pod kierunkiem prawowitych pasterzy, a w szczególności jedynego następcy Chrystusa, papieża rzymskiego. A te same sakramenty, które nas łączą, a więc wiemy, że one się różnią, one się różnią od sakramentów. Kościół rzymski wskazuje przy tym na swoją historyczną potęgę, na rozprzestrzenienie się po całej ziemi. na liczbę wiernych, dzięki którym stał się największym ze wszystkich kościołów chrześcijańskich. Nie tylko przedstawiona ona kościół ekumeniczny lub do niego dąży, ale według swojego przekonania jest kościołem ekumenicznym jako takim. Kto do niego chce należeć, musi się podporządkować jedynemu namiestnikowi Chrystusa w Watykanie. Głęboka zmiana wobec ruchu ekumenicznego nastąpiła dopiero wtedy, gdy stolicę apostolską objął Jan XXIII i zapowiedział zwołanie Soboru Ekumenicznego, powołał stały sekretariat do spraw jedności chrześcijan oraz zaprosił inne kościoły do wysłania obserwatorów na Sobór, tak jak papież ze swojej strony wydelegował 5 oficjalnych obserwatorów na Zgromadzenie Ogólnej Światowej Rady Kościołów w Niedeli w 1961 roku. Watykan II został zwołany w celach duszpasterskich, aby służyć odnowie życia wewnętrznego, wewnątrz kościelnego i adaptacji do współczesności podczas jego przebiegu. Zbliżamy się ku końcowi. Zaproszenie na kościoły oddzielone powinny w intencji organizatorów szukać i znaleźć wspólnotę z kościołem Rzymu. Pytanie, czy coś się zmieniło, co dzisiaj czuje się pod hasłem ekumenizm? Jan Paweł II. Drogą, jaką Kościół kroczy w tych pierwszych latach trzeciego stulecia, jest także drogą odnowionego zaangażowania ekumenicznego. Ostatnie dziesięciolecia drugiego tysiąclecia, zakończonego wielkim jubileuszem, skierowany na stronę zachęcającą wszystkich ochrzczonych do odpowiedzi na modlitwę Jezusa, Ewangelii Jana 17, rozdział wiersz 11. Jest to długa droga z wieloma przeszkodami, które przerastają ludzkie zdolności. Mamy jednak Eucharystię i wobec niej możemy w głębi serca usłyszeć jakby skierowane do nas te same słowa, jakie usłyszał prorok Eliasz. Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. Pierwsza Księga Królewska, 19:7. Skarb Eucharystii, który Pan oddał do naszej dyspozycji, zachęca do dążenia ku mecie, jaką jest pełnie dzielenie się nią ze wszystkimi braćmi, z którymi łączy nas wspólny chrzest. Aby nie utracić tego skarbu, potrzeba jednak poszanowania wymogów wypływających z faktu, że jest on sakramentem komunii w wierze i w sukcesji apostolskiej. A więc jednak wezwanie do podporządkowania się jednoznacznemu kościołowi, uznanie papieża za zwierzchnika i to na dodatek nieomylnego, a co z tym idzie, rezygnacja z wartości biblijnych, co Kościół rzymskokatolicki uczynił dawno temu na rzecz tzw. tradycji łamiącej podstawowe Boże przykazania, tradycji odchodzącej tak daleko od pierwotnego chrześcijaństwa, którego nauczał Jezus Chrystus, że powrót wydaje się niemożliwy. Czy Benedykt XVI jest wierny kontynuatorem myśli swojego poprzednika? Czas pokaże, jakiego znaczenia nada pojęciu ekumenizmu. Obecny włodarz Rzymu, dziś możemy tylko zawezwać braci, aby zastanowili się poważnie, podejmując dialog z Rzymem, bo być może kompromisy i ustępstwa, na które będą musieli przystać, to cena zbyt wysoka za tak zwany ekumenizm, cena, którą można okazać się sam Jezus Chrystus. Zjednoczenie chrześcijan wszystkich wyznań w jednym kościele, tak, ale w oparciu o zdrowe biblijne zasady, z całkowitym pojęciem tak zwanej tradycji i pod przywództwem Jezusa Chrystusa, a nie biskupa Rzymu. A więc to jest taki skrót. To jest skrót tego, co jest w tak zwanej historii dzisiejszej ruchu ekumenicznego, skąd się bierze. Wiadomo, że są inne objawy, co widzimy na co dzień, ale tu mamy historię i od samego początku w tych ich historii zauważyliśmy jakie rzeczy. Co tam zobaczyliście, co nas może łączyć w tych rzeczach? Co żeście znaleźli, co było czytane, co nas może połączyć? Nie za bardzo. A jednak po to, co był stworzony ten ruch, żeby nas łączył. a jednak on bardziej nas dzieli. A więc, jaki jest cel ekumenii? Chwała?
Prawdziwość w naszej wiary, w sensie wspólnoty z nimi zbarami
nad prawdziwość
naszej
wiary,
żeby nasza wiara stała się mniej ważna od tej wiary.
To
odwrócenie tego, cośmy się uczyli.
Tak,
to jest dokładnie, że wiara powoduje wierność Bogu, Chrystusie i oddzielenie od rzeczy złych. Proponuje się to, żebyśmy to oddzielenie zamknęli na to oczy i ponad tym wszystkim się połączyli w jakiś sposób. Trudno to sobie wyobrazić. Odrzucić całą naukę o oddzieleniu.
I Ewangelia Świętego Jana, jak możemy otworzyć, 17 rozdział. I tutaj Kościół i w ogóle ruch ekumeniczny buduje na tym swoje wyznanie i powód, jaki jest cel ekumenii. Cel ekumenii jest taki, aby powstał jeden Kościół. I używają właśnie Ewangelia Świętego Jana, 17 rozdział, jeszcze innych wierszy, jak zobaczymy, 7 rozdział, Ewangelia Jana, 7 rozdział. Siedemnasty rozdział i to jest arcykapłańska modlitwa Jezusa. Wiersz 11. Już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę, Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, którzy mi dałeś, aby byli jedno jak my. To ekumenia używa najczęściej tego wiersza, ażeby Kościół był jeden. Oczywiście czytaliśmy te słowa w ich znaczeniu. Kościoła to znaczy być jednym, podporządkować się Kościołowi. Ale tutaj widzimy, że biorą. I jeszcze zobaczmy list do Efezjan, 4 rozdział. A więc cel ekumenii jest, aby powstał jeden Kościół, ale trzeba od razu sobie zadać pytanie, czy to jest w ogóle możliwe. Myślę, że...
To nie. Kościół jest jeden.
Nie. W tym sensie jak ekumenia. Może w tym sensie to wiemy.
Jest. Dlatego, że jak Antychryst przyjdzie na świat, to on zrobi jeden Kościół światowy. To też się kiedyś zrealizuje. Tylko właśnie tu jest podstawa tej jedności. Kościół ma podstawę w Chrystusie, a ekumenia ma podstawę w organizacji. Całkiem inne podstawy. Inny skutek tej jedności.
A więc celem jest ekumenii, aby powstał jeden Kościół. Mówimy, że mówi ekumenia, że mamy rozmawiać o tych rzeczach, co nas łączą, nie o tych rzeczach, co nas dzielą. Ale trzeba zadać sobie pytanie, co nas łączy z tymi ruchami. Oczywiście ekumenizm rozpoczął się w protestantyzmie, żeby połączyć, tak jak kościoły metodystów, baptystów i tak dalej, żeby połączyć. A więc to była dość dobra intencja, bo te różnice były naprawdę małe, jeszcze tym bardziej w XIX wieku. Jak nawet czytamy te przebudzenia, które były w Anglii, w Stanach, to często ci bracia spotykali się na częstej modlitwie o właśnie przebudzenie. Ale jak czytamy ich doktrynę właśnie, to nie było różnicy.
Zresztą początki Aliansu Ewangelicznego miały swój dobry początek. Zresztą bracia plimutcy, na przykład George Miller, był zaangażowany w tworzenie początków Aliansu. Potem od tego odstąpił, ale to było dobre.
Dokładnie, początek.
Bo chcieli bracia zgromadzić i mieć ze sobą społeczność, ponieważ zdawali sobie sprawę, i dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że pewne limity są niepotrzebne i warto oczyszczać. Tylko że myślę, że nie wzięli pod uwagę tego, że jednak nie jest możliwe zrobienie tego w sposób globalny. Dlatego że wszelkie organizacje, które są ponaddenominacyjne, doprowadzają do tego, że nie prawda się rozprzestrzenia, tylko zło zaczyna mieć większy dostęp do większej ilości, wiecie, zborów ludzi wierzących. To jest całkowicie zawsze odwrotne. Wszelkie organizacje, które polegają na organizacji ludzkiej, na jakiejś zwierzchniej, jakby to powiedzieć, no nie władzy nawet, bo w tym awiansie nie chodziło tylko o władzę, tylko o jakąś taką zewnętrzną formę, one powodują, że nie dobre rzeczy się rozprzestrzeniają, tylko właśnie te złe. Dlatego jak jest Słowo Boże mówi o odrębności zborów Bożych, że nie było właśnie tych papieży od samego początku tego wszystkiego organizacji, to on miał na celu przerwanie rozprzestrzeniania się herezji. Dlatego, że każdy zbór we własnym zakresie pilnował czystości nauki. Wszelkie organizacje powodują.
Dokładnie. Początek był dobry, intencja była dobra i były inne czasy. To tak jakby mówiliśmy o tym wersecie, to w tamtych czasach było inaczej. I w XIX wieku nie było tych ruchów, co mamy dzisiaj. Były początki, ale nie było tych ruchów, a więc ta różnica była bardzo mała. Ale tutaj już dzisiaj można zadać, że to pytanie, co nas łączy właśnie z Kościołem katolickim, można powiedzieć zielonoświątkowym, charyzmatycznym, chrystusowym i tak dalej. Co nas łączy? Ekumenizm próbuje zebrać, już nawet nie wiem, ile tam jest teraz kościołów w Polsce w ekumenii.
Siedem,
osiem właśnie.
Nie ma kościoła katolickiego. W Polskiej Radzie Ekumenicznej nie ma kościoła katolickiego.
Nie
ma. Zamiast autokefaliczny kościół prawosławny, kościół zielonoświątkowy, baptystów, Grekokatolicki.
Jest już. Jest.
Grekokatolicki, Mariawici. Nie pamiętam jeszcze.
Adwentyści?
Albo Adwentyści chyba tam szczerze.
A więc zbierają się, a więc znów człowiek próbuje zjednoczyć coś. I zobaczmy właśnie w liście do Efezjan, 4 rozdział, wiersz 3. I tu jest mowa o tym, żeby była jedność, ale zobaczmy, czy ta jedność jest właśnie uczyniona przez ludzi, czy przez Boga. Właśnie jak tutaj brat powiedział, to chcemy zobaczyć błędy w ruchu ekumenicznym, jakie błędy popełnili. W sensie. I tu właśnie zobaczymy pierwszy ten taki błąd. Za chwilę. Efezjan 4, rozdział wiersz 3. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Zobaczmy jeszcze w tym samym rozdziale 13 wiersz. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatr nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. A więc do tego ekumenizm dąży, żeby była ta jedność. A więc intencja jest nawet dość dobra. Bo każdy z nas się zgodzi, że dobrze by było, żebyśmy byli jedności. Już mówię w nowonarodzonych ludziach. Że każdy z nas, jak czytamy wiersz za wierszem, byśmy tutaj czytali, to chodzi o jedność. Na samym początku czytamy w Dziejach Apostolskich, chodziło o jedność. Efezjan 4 rozdział, wróćcie właśnie jeszcze tutaj, jeszcze raz przeczytajmy od pierwszego wiersza. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich, w miłości. Starajcie się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, którzy jest ponad wszystkim, przez wszystkich i we wszystkich. Prawdziwa jedność chrześcijańska jest uczyniona przez Boga, a nie przez człowieka. I to jest to, że człowiek nie może zrobić, bo jedność jest w Panu, jedność jest w prawdzie, jedność jest w Jego nauce, w Jego doktrynie. Ewangelia Świętego Jana, 17 rozdział, tu będziemy patrzeć się na dużo różnych wierszy, a więc nawet też poproszę, żebyście może czytali, także jak ktoś znajdzie. 17 rozdział, wiersz 21, Ewangelia Świętego Jana. Ten wiersz, 17 rozdział Ewangelii Jana, 21 wiersz, jest często wykorzystywany do tego, by udowodnić to, że Jezus był za ekumenią. Ktoś może przeczytać?
Ale wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni z nami jedno byli, aby świat wiedział, że Ty mnie posłałeś.
Okej, okay. I ten wiersz jest często używany w ekumenii do tego, żeby udowodnić, że powód, dlaczego ekumenia powinna istnieć. Ale ja bym zadał takie pytanie, czy tu jest mowa o jedności takiej fizycznej czy duchowej bardziej?
Fizycznie duchowej.
Ha?
Oczywiście, że od duchowej się zaczyna. Bez duchowej jedności nie jest możliwa jedność społeczności, jedność tam taka na co dzień. To jak będziemy mieli różnego ducha, różne rzeczy będą dla nas stanowiły wartość, to jaką my możemy mieć społeczność? Od ducha się zaczyna.
Więc to nie jest ta zewnętrzna fizyczna, to jest mowa o jedności duchowej. Zobaczmy jeszcze tutaj na inne wiersze właśnie z Ewangelii Jana, że ta jedność, którą się modli Chrystus, bazuje na prawdzie i Bożym Słowie. Ewangelia, 17 rozdział, a więc najpierw jest duchowa, a później właśnie jest budowanie na Bożym Słowie i ta właśnie doktryna. 17 rozdział, wiersz 6. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. 8 wiersz. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. 14 wiersz. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są zaś ze świata, tak jak ja nie jestem ze świata. 17 wiersz. Poświęcić ich prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jeszcze 19 wiersz. I za nich poświęcam sobie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A więc widzimy, że kiedy Chrystus się modli o ta modlitwa arcykapłańska, to jest jedność duchowa, a potem to jest jedność w prawdzie, w doktrynie, w nauce. Także nie możemy brać udział i siedzieć, powiedzieć, że jesteśmy za ekumenią, jeżeli nie możemy mówić o prawdzie. Jeżeli nie możemy mówić o całej doktrynie, bo musimy się przyznać, że nie możemy. Ja mam bardzo dużo znajomych, bo w swoim czasie uczęszczałem do kościoła zielonoświątkowego przez kilka lat. To był mój pierwszy kościół. Nie było rozmowy normalnej o Duchu Świętym, żeby przestudiować. Po prostu jest dar języków i koniec, kropka. Już nie ma tego, żeby poświęcić czasu, żeby zobaczyć, jak one były używane, po co one były dane. Nie. Jest po prostu. A więc nie było mowy nawet wtedy, jak byłem w Kościele Zielonoświątkowym, nawet nie było mowy. Nie, że ja chciałem iść i napominać, tylko chciałem postudiować. To nawet nie było tej mowy. Po prostu jest. Nie było tej całej prawdy. To samo było w Kościele katolickim, bo najpierw wychowałem się w Kościele. Jak miałem jakieś pytania, byłem u księdza, zapytałem się, to ksiądz powiedział, że jestem za młody, to są rzeczy to bardzo duchowe dla ciebie. No okej. Okay. No i wtedy znalazłem misjonarza i mi powiedział Ewangelię, także dziękuję temu wikariuszowi, że mnie odrzucił, bo mogłem wtedy znaleźć prawdę. Pierwszy list do Koryntian. Jak mówię, no tu będziemy musieli zobaczyć wiele różnych wierszy. Pierwszy list do Koryntian, Pierwszy rozdział, wiersz 10, jak ktoś by mógł przeczytać.
Proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni, żeby nie było między wami rozłamu, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania.
Okej, znów jedność myśli. A więc to, co myślimy o Bogu, to, co myślimy o doktrynie i na koniec było jeszcze ich zdanie. A więc zgadzamy się. Zgadzamy się, dogadujemy się, wierzymy w tą samą doktrynę. To jest prawdziwa jedność. I tu chcemy zobaczyć, na czym polega jedność, bo ruch ekumeniczny próbuje i naucza, że oni próbują, żeby była jedność. I osoby, które nie chcą brać udziału w tej jedności, to że są, to są te złe grupy ludzi. Ja z miłą chęcią chciałem być w jedności, jeżeli to będzie jedność taka, jak czytamy w tych wierszach. Jak czytamy w liście do Tymoteusza, zobaczcie, szósty rozdział, pierwszy list do Tymoteusza, szósty rozdział, wiersz trzeci do szóstego. Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowo, z czego rodzą się zawiść, stary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożnością można ciągnąć dyski. I rzeczywiście, pobożność jest wielkim dyskiem, jeśli jest połączona z poprzestawieniem na małym. A więc pierwszy błąd, jaki widzimy w ekumenii, to jest to, że ona próbuje fizycznie zrobić tą jedność. Nie ma tam duchowej, nie ma tej jedności doktryny nauki. Tam jest jedność fizyczna, która jak mówiliśmy, że próbuje co? Próbuje mówić o rzeczach tylko tych, które nas łączą, a nie dzielą. I tylko dorzucę tutaj teraz, zanim pójdziemy do drugiego punktu, że początki były, że chodziło się pojednać z protestanckimi kościołami, potem chrześcijańskimi, teraz już są spotkania od lat, że tak samo już z Żydami. Nawet już są zaproszeni, islam jest chyba już zaproszony nawet na niektóre spotkania ekumeniczne, bo próbują dogadać się, co ich łączy. I czy nas coś łączy z islamem? Jeżeli tak naprawdę zaczniesz studiować, jest co nas może łączyć. Bo oni też mówią o kilku rzeczach, co my mówimy ze Starego Testamentu, a więc można znaleźć coś. I tak samo na pewno z Żydami coś możemy znaleźć, co nas łączy. A teraz jak są największe, już od lat były największe spotkania ekumeniczne prowadzone przez kaznodzieję Billy Grahama, który w swoim czasie dużo tych spotkań robił, to jak tysiące ludzi przychodziło na te spotkania, to Billy Graham zgłosił Ewangelię. Super. Chwała za to. Tylko że na tym miejscu zaraz koło niego siedział rabin, siedział ksiądz i inni. I kiedy ludzie przychodzili, żeby oddać swoje życie Chrystusowi, to wysyłał ich do swojego kościoła. I teraz moje pytanie, jak Żyd może pokazać mu drogę zbawienia w Mesjaszu Jezusie Chrystusie? Nie wiem. Oczywiście.
Rozmawiałam kiedyś ze świadkami Jakuby, którzy wszyscy wiemy, że w ogóle chrześcijanami nie są. Ale Stefania, to drugie panie, rozmawiali ze mną, no i co? I mówili takie same rzeczy. Mam zdanie. Pan Jezus zbawił świat, coś tam przez wiarę w niego nawet nie mówiły.
Tak.
Jakby nie wiedziała, to wiesz, o co bym powiedziała, że to chrześcijanie. Mm-hmm. Że przez wiarę Pana Jezusa zostali zbawieni. Znaczy nie przez takie słowa, ale po prostu pomyślałem, że to jest jakaś niewiedza. które jak się podrążyło troszeczkę głębiej, także nawet świadkowie Jehowy potrafią powiedzieć, że mamy dużo wspólnego.
Oczywiście.
Że tak naprawdę wierzymy to samo, tylko że trzeba tą organizację przyjąć i już.
Dokładnie. Wiesz, przynajmniej możemy się zgadzać, że jesteśmy ludźmi i już możemy się spotkać. Wiesz, no różne rzeczy mogą być, no tu jest napisane, że jesteśmy ludźmi. Różne mogą być. Ale ruch ekumeniczny minimalizuje znaczność prawdy i doktryny. To musimy zrozumieć. On minimalizuje. On chce się spotkać i wyrzućmy doktrynę, wyrzućmy prawdę, bo ta prawda, ta doktryna przeszkadza nam być w jedności.
Albo właśnie to w tym momencie kiedy się często zmienia znaczenie. Bo te panie używają po prostu takich samych substancji, ale dalej znaczenie jest zupełnie inne.
Dokładnie.
Tak jest Kościół katolicki w wielkiej części tego, co mówią, już o Panie Jezusie i w wielu rzeczach innych.
Dokładnie.
Po prostu mówią te same słowa, ale mają na myśli zupełnie coś innego.
Dokładnie. Dlatego musimy naprawdę zadać pytania. Takie głębsze, kiedy mówią.
Ja przyjdę do życia, nie wiem, że już się mówi, ale to że będzie dużo Boga.
A. No.
A gdy też powiesz, że będą każdego z tych innego, to przecież Pan nam mówi, jak mówimy, że jest rzemianinem.
No tak. Dobra, trzeba tylko wykorzystywać. Dobra.
A jeszcze a propos tego, co Robert mówiłeś o tych spotkaniach, to już chyba wszyscy wiecie, że było takie wielkie spotkanie ekumeniczne w Asyżu. Znacie tę sprawę? Tam spotkali się przywódcy bardzo wielu, chyba ze 100 religii na całym świecie różnych, modlili się razem do różnych swoich tam często bożków, demonów. Osobiście, specjalnie pilnowałem, polowałem na to w telewizji. To była transmisja w samo południe, pamiętam. I specjalnie oglądałem każdy szczegół tego, co tam w telewizji pokazali. I mogę wam powiedzieć takie obrazki. Wszedł na przykład taki ten łysy, tak przepasany ten buddysta. Nie wiem, kto to
był. 96 rok.
Możliwe. W każdym razie on tam jakieś swoje tamte te mantry odprawiał, wiecie, przez tym mikrofonem na tym podwyższeniu takim, tam machał, tam kazim, ten jakimś buddzie czy czym. Potem jeszcze coś tam, trzy słowa powiedział wszyscy, łącznie z papieżem, z tymi wszystkimi, co tam byli, baptystami, ewangelikami, tak, kraskami. Pięknie się mówił do demonów. Potem przyszedł taki z biurokuszem, ten jakiś szaman taki
amerykański
też, tą fajką, najpierw tym demonom, wiecie, dynki puszczał, tam, nie wiem co tam gadał, bo jest tam języku, kaził demonom, potem znowu trzy słowa powiedział, a wszyscy. Jakby tak po kolei ci wszyscy wchodzili na to podwyższenie, te wszystkie demony były uwielbione tam, wiecie, i wszyscy łącznie z tymi w cudzysłowie chrześcijanami. Ja mi się to podobało. Potem jeszcze, już Ewy nie pokazali tego, ale widziałem takie zdjęcia i relacje filmowe z jakiejś tam świątyni, oni się potem razem modlili. Wiecie, co ten buddysta zrobił? Wziął posążek buddy, postawił na środku, przyniósł ze sobą, był zaopatrzony. Postawił na środku i wyobraźcie sobie, że wszyscy łącznie z papieżem tam się modlili przy tym posążku. To jest po prostu przerażające.
Nie, no to po prostu tylko posążek, a tak naprawdę to się do Boga modlił.
Przepraszam, pomyliłem.
Ale znowu musimy zrozumieć, że początek był inny, inicjatywa przez człowieka była inna, najpierw był chrześcijanie, dzisiaj jest każde wyznanie. Jest każde wyznanie, a więc widzimy, że taka inicjatywa człowieka. Czy pytanie, czy to była człowieka inicjatywa, jeżeli widzimy takie skutki tego. A więc na pewno już jest taki, jak coś takiego słyszymy, widzimy, to już powinien być wykrzyknik dla nas. Zaczekaj, zastanów się, popatrz się, pomyśl, co się dzieje. Dobrze, drugą rzecz, którą byśmy chcieli zobaczyć, ruch ekumeniczny minimalizuje znaczność kościoła lokalnego i zachęca do międzykościelnego i międzydenominacyjnego społeczności. A więc oni tutaj próbują zachęcić nas, żebyśmy mieli właśnie te ogromne spotkania. Żeby pozostawić właśnie swój lokalny zbór, gdzie Bóg Ciebie prowadzi, tam gdzie powiedzmy duchowo jesteś tak naprawdę karmiony, starsi nie dbają o twój stan duchowy i zniechęcają. I dlatego widzimy często w telewizji po dziesiątki tysięcy ludzi na tych stadionach. Bo ruch ekumeniczny to próbuje i zniechęca. W Krakowie nie wiem, czy cały czas są, ale jeszcze były co miesiąc spotkania ekumeniczne, gdzie zbory, które są w ekumenii, też nie są we własnych zborach, tylko raz w miesiącu mają społeczność razem z kościołami, które są w ekumenii. A więc ruch ekumeniczny minimalizuje znaczność kościoła lokalnego. A wiemy, że czytając Pismo Święte, że jednak to jest dobre i jest tam napisane, żebyśmy zawsze byli tam, gdzie się spotykają bracia i siostry. Dobrze, zobaczcie Ewangelię Marka, 28 rozdział. Tutaj następną rzecz i taki błąd i rzecz, którą robi ekumenia, grupy 28 rozdział Mateusza, przepraszam. Patrzę się na Mateusza, mówię Marka. Także 28 rozdział, wiersz 16. A 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie wtedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. O tym samym, co tutaj jest, czytamy w Ewangelii Marka 16 rozdział, Ewangelii Łukasza 24 rozdział, Ewangelia Jana 20 rozdział, Dzieje Apostolskie 1 rozdział, gdzie Chrystus daje nam zlecenie, daje nam misję, żeby iść i głosić, żeby nawracać narody. Grupy ekumeniczne zamieniają pracę dobroczynną i polityczną zamiast przykazań Chrystusa, aby ewangelizować i głosić Ewangelię. Grupy ekumeniczne spotykają się i jadą na świat nie po to, żeby głosić Ewangelię, ale po to, żeby się angażować w politykę. To też jest ważne, żeby to zrozumieć, bo jakiekolwiek organizacja wchodzi w politykę, to przeważnie nic dobrego z tego nie wynika. Pierwszy list do Koryntian, zobaczmy. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział, wiersz 17 do 21. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę. I to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystowy nie utracił mocy, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępują zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, nie zwrócę, niwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzieś jest mądry? Gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił głupstwo mądrości świata, skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga, w Jego Bożej mądrości przeto i podobał się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Widzimy, tak jak tutaj mówiłem, że Bóg chce, żebyśmy my w jedności spotykali się po to, żeby ewangelizować świat. Nie ja to robiłem, ale znajoma z Białegostoku, gdzie ich Boży ruch ekumeniczny się rozpoczynał i starsi nauczali o tym ruchu ekumenicznym, wzięła telefon i zadzwoniła do Warszawy, gdzie jest główna siedziba ekumenii, i zapytała się, co to znaczy, że jesteśmy w ekumenii. Zapytała się, czy to znaczy, że nie mogę iść i głosić i nawracać katolików? Odpowiedź była tak. To znaczy, że nie możesz iść i głosić, bo jako w ekumenii to można powiedzieć, że są twoi bracia i siostra, więc nie potrzebują nawrócenia. A więc ta kobieta, tak jak tutaj brat mówił, rozmawiała ze starszymi zboru, chcieli tego zmienić i wyszła ze zboru. Wyszła ze zboru i kilka rodzin wyszło ze zboru z powodu ekumenii. Możecie zadzwonić do Rady Głównej w Warszawie i zadać to pytanie. Ciekawa, jaka będzie odpowiedź. Ich cel nie jest, aby ewangelizować świat. I także to możemy przeczytać w drugim liście Tymoteusza, drugi rozdział, wiersz drugi. Ruch ekumeniczny minimalizuje czystość doktryny i odrzuca biblijne oddzielenie. Tu mam bardzo dużo wierszy, to Rzymian 16 rozdział, wiersz 17 i 18. Jak ktoś by mógł wziąć właśnie Rzymian 16, wiersz 17 i 18, drugi list do Koryntian, 6 rozdział, wiersz 14 do 18. Tu przeczytamy tylko te dwa w sumie, bo to jest mowa właśnie, Biblia uczy o oddzieleniu i Bóg zabrania, by jego dzieci miały społeczny z tworzywą nauką. To w sumie to, co żeśmy mówili, ale jeszcze raz, jakby ktoś mógł przeczytać. List do Rzymian
16.
16 rozdział, 17 wiersz i 18.
A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy zniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą wam, naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi i przez piękne, pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków.
Niech ktoś mógł przeczytać drugi list do Koryntian, 6 rozdział, wiersz 14 do 18. 14 do 18.
Nie bądźcie podpłynarzmi niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaś społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za działa wierzący z niewierzącym, jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami. Myślmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie pośród nich i odłączcie się, mówi Pan. Niech tego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący.
Dziękuję bardzo. Ruch ekumeniczny minimalizuje czystość doktryny i odrzuca biblijne oddzielenie. Bo te wiersze, które czytaliśmy, to co mówiliśmy wcześniej o oddzieleniu, to tego nie można praktykować, bo co? Mamy patrzeć nie na to, co nas dzieli, tylko na to, co nas łączy. A więc muszą odrzucić, biorąc udział w ekumeniu, my musimy odrzucić Boże Słowo, Boże Prawdy, Boże Doktrynę. To uczy ruch ekumeniczny, jeżeli spojrzymy głębiej, bo na zewnątrz to zawsze to inaczej wygląda. I teraz może zadam tylko kilka pytań. Czy zjednoczenie się z Kościołem katolickim jest możliwe po tych wersetach, żeśmy czytali, po tych kilku rzeczach? Czy jest możliwe? Nie jest możliwe. Jeżeli próbujemy, to chyba oszukujemy samych siebie. A może to, nie wiem jaki jest powód, dlaczego ludzie wierzą. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy próbują zostać w Kościele katolickim, nawet po nawróceniu. To mają nadzieję, że z Bożą pomocą będą mogli nawrócić Kościół, że będą mogli zmienić. Ale niestety to nie jest chyba możliwe na dzień dzisiejszy, żeby to uczynić. Jakie skutki ekumenii możemy zauważyć w naszym kraju? wasze postrzeżenie, jeżeli coś wiecie o Kumenii, widzicie, gdzie mieszkacie, gdzie macie styczność, to jakie skutki zauważyliście, bo to będzie budujące dla nas wszystkich, bo czy ktoś widzi, jakie skutki, jaki wpływ ma to, że kościoły, ludzie wierzący są częścią Kumenii.
Spotkanie, w którym się znajdowałam. Otóż był tam ksiądz kościoła polsko-katolickiego. No to są też tacy.
Nie było.
No więc ten ksiądz polsko-katolicki wyszedł na światek w dwór i powiedział, że przecież my wszyscy wierzymy w jednego Boga, czy to jest Allah, no tak, Boże. I najgorsze jest to, że nie było to tak.
To ja tego nie widziałem.
I nikt nie powiedział na ten temat. I to jest ekonomia, i żeby nie wyruszono żadne ekonomiczne sprawy.
Jeszcze ktoś jakieś skutki? Ale jeszcze jakieś inne skutki widzicie w naszym kraju, specjalnie właśnie ekumenizmu? Proszę? Dokładnie. Dokładnie. Dokładnie, a więc nagle moc Ewangelii nie ma tej mocy, bo ich nauka mówi, że to jest dobre dla ciebie, a dla mnie jest co innego, nie? Tylko, bo ja i tak dojdę do Boga.
Spojrzenie. Jak słyszałem, jak ludzie mówili, że plusem dla ekumenii jest to, że mamy dostęp do ludzi z innej denominacji, że możemy jakoś tam przemycać Ewangelię. Kiedyś właśnie w jednym kościele baptystów Tarzanek był organizowany kurs angielskiego, na którym oczywiście jest pomożona z Anglii, tak dalej. I była grupa Amerykanów i dzięki temu, że ten kościół jest zaprzyjaźniony z różnymi kościołami katolickimi i tak dalej, i zaczęli mieć dobre zdanie w kościele. Tak wśród ludzi to no to ci Amerykanie mogli chodzić do szkół i zapraszać tam ludzi, którzy nie robili problemów i też księża też nie mieli komuś przeciwko, widzenia i tak dalej, wszystko było bardzo ładnie i przyjaźnie. Natomiast dowiedziałem się, że już ci Amerykanie wychodzili z zajęć, czy nie było ich w szkole, to i tak księża na swoich lekcjach mówili do uczniów, żeby się tym czasem nie szli, bo ludzie ludzi i tak dalej.
Dokładnie, ale tak.
Jakbyś tak na siłę doszukiwać jakichś takich wymiarów, to że się tutaj tak nie ma.
Ich nie ma. Dokładnie. Myślę, że ogólnie my jako protestanci w sumie sytuacja jest z tego powodu gorsza, bo tracimy siłę. Bo przeciętny człowiek nie będzie studiował tego głębiej. On widzi, że my przychodzimy na spotkania do nich, oni do nas, a więc wy nie uczycie nic innego, my mamy prawdę, wy macie prawdę, a więc kiedy my przychodzimy do kogoś i mówimy, no on sobie odpowie, no przecież ja mogę przyjść do was, albo do mnie. Jest to sama droga. I ja osobiście sądzę, dlatego jeden z tych rzeczy w Polsce sądzę, że jest takie słabe chrześcijaństwo. Prawdziwe chrześcijaństwo jest dość słabe z tego powodu, że jest bardzo zaangażowany w ekumenii. Bo wierzę, że jak jesteśmy zaangażowani bardzo w ekumenii, to tracimy moc. Tracimy. Nie jesteśmy inni od innych. Nie głosimy prawdy. Dokładnie, spędzamy czas na rzeczy, które... I jeszcze tutaj chciałem tylko powiedzieć, kaznodzieja XIX wieku, Charles Spurgeon, był znany z tego, że zawsze właśnie stawiał i mówił prawdę. I tak powiedział, że nigdy nie jest dobrze, by zrobić trochę dobrego, by osiągnąć większe dobro. A więc, żeby tylko zrobię wszystko, aby... Może będzie większe dobro, jak wejdę do tego kościoła. Nie? Jeżeli chór przyjdzie, zaśpiewamy, to może akurat. No ale to jest akurat to, co Bóg chce od nas, żebyśmy jednak to robili. Nie? A więc jaka powinna być nasza postawa? ludzi nowonarodzonych do ekumenizmu. Jak to się
dzieje? Jak dalej od tego bardziej.
Na zakończenie reformatorzy mieli trzy rzeczy, które określały prawdziwy Kościół. To były trzy rzeczy, które pierwsza było wierne nauczanie Bożego Słowa, wtedy kiedy była się ta reformacja w Europie. Zachowanie biblijnych sakramentów. Tylko tych, ale wiem, no ale w tamtych czasach tak używali, ale są dwa, a nie siedem, tak? Jak to jest? Zachowana dyscyplina kościelna. I ona tylko może być zachowana, jeżeli się oddzielamy, jeżeli praktykujemy Boże Słowo. Jeżeli nie, to tego nie ma. A więc to były... Dlatego musimy walczyć o prawdę. Pamiętajmy, że Chrystus napominał Kościół do objawienia Jana. Właśnie może jeszcze przeczytajmy. Objawienie Jana, drugi rozdział. Tak naprawdę w objawienie Jana można poświęcić dużo czasu na ekumenię i te czasy, które to właśnie wszystko się łączy. I to też można podejść do ekumenii z tego punktu, z objawienia Jana. Drugi rozdział. A w sumie drugi rozdział, trzeci. Tak, cały rozdział, drugi, trzeci. Oni, tutaj jest mowa o to, że ci wierzący tolerowali fałszywych nauczyciela w swojej społeczności. Zobaczcie, drugi rozdział, wiersz 14. Lecz mamy cię nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Taki ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauk Nikolajtów. Upamiętajcie się więc. A jeśli nie przyjdzie do ciebie, jeżeli nie przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nim walczył mieczem ust moich. Jeszcze wiersz 20. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się poddaje za prorokinie i naucza i zwodzi moje sługi, uprawiać przeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarne bałwanom. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we przeteczeństwie swoim. To też rzucę ją na łodzie, a tych, którzy z nią ci dołożą. Wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich, a dzieci jej zabiję i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Kościół musi coś zrobić. Kościół musi podjąć jakąś decyzję. Nie możemy być neutralni w tej sytuacji. Albo jesteśmy, tak jak tutaj czytamy, że Jezus dość mocno mówi te rzeczy. Jak apostoł Paweł w oddzieleniu, jak żeśmy mówili, oddzieleniu od fałszywej nauki, od fałszywych proroków, oddzieleniu od brata nieposłusznego. I tak samo tutaj można powiedzieć, że musimy się oddzielić od ruchu ekumenicznego i nie tylko właśnie kościołów, ale tutaj jak brat mówił, organizacji. I my często nawet się odłączymy od kościołów ekumenicznych, ale często korzystamy z ruchów organizacji ekumenicznych, bo mają jakieś tam plusy. Coś możemy od nich dostać. A więc czy wtedy jesteśmy hipokrytami? Bo mówimy, wy nie bierzcie udziału, ale my bierzemy udział właśnie w różnych ich odłamach, ruchach. A, ja chciałem tylko dorzucić, bo my jesteśmy kościołem baptystycznym, ale nie ekumenicznym. Także bo tak... Dokładnie. Baptyści są duże, szerokie, ale ta grupa, jak który my jesteśmy, to można powiedzieć, że wyszła z Unii w tym sensie, nie tej Unii Polskiej, ale jeszcze i w Stanach, i w Anglii, z powodu, jeden z tych powodów jest ekumenia. I tam jeszcze innych rzeczy. Także są zbory baptystyczne niezależne od Unii, która jest w ekumenii. Okay? Też, żeby nie wrzucić do tego samego koszyczka. Nie? Także, że jednak podejmujemy decyzję, walkę duchową, bo widzimy, że to jest niedobre. Że to widzimy, że jest niedobre. Tak jak teraz w tych wszystkich kościołach, które są w ekumenii i w kościele baptystów, już teraz jest ksiądz, a nie musi być pastor.
Nie rozumiem.
Że jest, że ma tytuł ksiądz.
Tytuł ksiądz.
Tak, że już jest tytuł ksiądz.
Mhm.
Ostatnio byłem na ślubie właśnie i czytam i tam właśnie pisze ksiądz pastor taki i taki. Koloratka, wszystko. Ja wiem, że tam w latach 17-18 wieku była koloratka, ale dzisiaj wiemy, co to ma znaczenie dla nas, w naszym kraju. W innych krajach, jak anglikańskich, właśnie to było ok w tamtych, ale dla nas to jest jednak jakiś symbol, nie? I ja byłem w szoku, jak, bo to są moi znajomi, ja sobie mówię teraz, przemówić książulku, nie do ciebie.
Czytałeś tam tą stronę internetową tej ekumenicznej agencji całej. Radzę wam otworzyć stronę ekumenii.pl, wejść na członków rady i sobie poczytać, uśmiejcie się. Bo tam są takie tytuły. Najprzewielebniejszy Jego Ekscelencja Arcybiskup tam jakiegoś kościoła tego nie ma. Jak się czyta te tytuły, to można się naprawdę uśmiać. Oni tak bardzo lubią tytulatury, że to jest tak śmieszne, naprawdę.
Ja tylko dorzucił, może tutaj, jak brat mówi tytuł, ja rozmawiałem właśnie z takim głównym liderem w kościele i on coś takiego powiedział, że odkąd jesteśmy w ekumenii, to teraz nie jesteśmy prześladowani. To ja się zastanawiam, od kiedy my dążymy, żeby nie być prześladowany, bo jest napisane, że jak pójdziemy za Chrystusem, mamy wziąć własny krzyż. I Chrystus powiedział, co? Mnie prześladowali i tak będą. I ja byłem zdziwiony, bo to był bardzo wykształcony człowiek. I byłem szokowany w sumie, że człowiek z mojego punktu widzenia wierzący.
To, co ja mówiłam, że każdy z nas,
tylko, że widzimy, jakie to jest odstępstwo, ale widzimy, jakie to jest po prostu odstępstwo od prawdy. Od tego, co Chrystus w sumie powołał nas, bo powołał nas, żebyśmy byli Jego dziećmi, naśladowcami i z tym też się wiążą błogosławieństwa i konsekwencje, które, że ten świat, tak jak Jego nienawidział, tak i nas będzie nienawidział.
Na świecie cały czas codziennie giną wierzący ludzie. Ja dostaję taki biuletyn, głos prześladowany chrześcijan, regularnie coś mi przesyłają. I tam się czyta, ilu chrześcijan co roku, codziennie ginie za wiarę. Naprawdę. To po prostu idą z maczetami, czy co to mają pod ręką i wyprą na przykład tam pół wioski, czy inne, bo oni są chrześcijanami, koniec.
Bóg daje nam łaskę, kiedy jesteśmy w takich sytuacjach. I ja na przykład nie wyobrażam sobie, gdybym ja miał stracić moje dziecko. Ale znam znajomy, który stracili. I Bóg im dał łaskę. Wierzę, że jeżeli ja bym przechodził przez takie coś, Bóg mi da łaskę. Jeżeli jest to prześladowanie, Bóg nam daje łaskę. Ja nie wiem, jak bym zachował się w tym momencie. Myślę, że bym próbował stać, ale wierzę, że Bóg wtedy nam daje łaskę. I przeważnie, jak jesteśmy prześladowani, to nasza wiara jednak wzrasta duchowo. Ale słyszę, chciałem właśnie powiedzieć, bo u nas nie jest inaczej. U nas, nie wiem, czy chodzicie i głosicie Ewangelię taką na ulicy. Ja czasami idę i tylko daję traktat o Jezusie Chrystusie. I starsze osoby tutaj na błoniach czy na plantach, to ten starszy człowiek, jak ja mu tylko dałem, powiedziałem, że Pan może czytać coś o Jezusie. To taka była nienawiść na jego twarzy, gdyby nasze prawo pozwoliło mu dać, nie by nie dało. To widziałem w jego oczach. On się już tak gotował, oczywiście ten większy nie wie, to nie było raz. Ale to już poza tym, ale to mówię, ludzie cały czas nienawidzą Chrystusa i Jego wyznawców tutaj. Jeżeli tylko prawo pozwoli, to my wrócimy do czasów prześladowania. Jeżeli coś się zmieni, tu to nastąpi. Jeżeli coś się zmieni, to jedynie tak naprawdę to dzięki naszemu prawu jest jak jest.
I niestety w Unii Europejskiej to prawo idzie w kierunku penalizacji i zwiastowania Ewangelii. Człowiek, to może to nie jest bezpośrednio związane z głoszeniem Ewangelii, ale w Szwecji pastor chyba zielonoświątkowy, czy tam jakiś, powiedział, że homoseksualizm jest grzechem, to go do więzienia za tym.
Ale tak, prawo od wielu lat zabrania przynoszenia Biblii do szkoły. Nie wolno jej tam w ogóle mieć w szkole.
Dokładnie.